Dzień Stworzenia. Lekcja trzecia. 17 kwietnia. Dla wszystkich przyszłych pokoleń. Sobota po południu. 10 kwietnia. Tekst pamięciowy. Ale Noe znalazł łaskę w oczach Pana. Pierwsza Księga Mojżeszowa 6:8. Bakterie to mikroorganizmy tak małe, iż można je zobaczyć jedynie pod mikroskopem. Pojedyncza bakteria oglądana dzięki mikroskopowi w tysięcznym powiększeniu wygląda jak mała kropeczka. Gdy bakterie mają odpowiednie warunki do rozwoju, ciepło, wilgoć i składniki odżywcze, mnożą się w bardzo szybkim tempie. Na przykład niektóre bakterie rozmnażają się przez prosty podział. Dojrzała komórka dzieli się na dwie podobne komórki. Jeśli podział następuje co godzinę, to z jednej bakterii można wyhodować w ciągu doby 16 milionów bakterii. Po 48 godzinach mogą być ich setki miliardów. To niezwykłe zjawisko w świecie przyrody ilustruje gwałtowny rozwój złapoupadku człowieka w grzech. Obdarzeni wspaniałym intelektem, znakomitym zdrowiem i długowiecznością ludzie porzucili Boga, a swoje siły i zdolności obrócili na pomnażanie występku we wszelkich formach. Rozwój bakterii można zahamować dzięki światłu słonecznemu, różnym substancjom chemicznym czy wysokiej temperaturze, zaś otwarty bunt ludzkości Bóg postanowił powstrzymać przez ogólnoświatowy potop. Lekcja w skrócie. Jak grzech wpłynął na Boże stworzenie? Jakie cechy charakteru posiadał Noe? Jakie elementy składały się na przymierze Boga z Noem? W jaki sposób łaska Boża objawiła się w przymierzu Boga z Noem przed potopem? Czego przymierze, które zawarł Bóg z ludzkością po potopie, uczy nas o powszechnej miłości Boga do ludzi? Niedziela, 11 kwietnia. Zasada dotycząca grzechu. Po zakończeniu dzieła stworzenia Bóg uznał, że było ono bardzo dobre. Jednak gdy pojawił się grzech, nastąpiła poważna zmiana. Nic nie było już bardzo dobre. Uporządkowane stworzenie Boże zostało skażone przez grzech i jego tragiczne skutki. W czasach Noego bunt ludzkości przeciwko Bogu osiągnął straszne rozmiary, a zło dręczyło i niszczyło ludzkość. Choć Biblia nie podaje nam wielu szczegółów, to jednak występki i bunt mnożyły się tak, iż nawet miłujący, cierpliwy i przebaczający Bóg nie mógł dłużej znosić takiego stanu rzeczy. Jak to możliwe, że sytuacja ludzkości uległa tak gwałtownemu pogorszeniu? Odpowiedź nie jest zbyt trudna. Iluż ludzi dzisiaj, patrząc na swoje grzechy, zadaje sobie pytanie, jak to możliwe, że tak szybko pogrążam się w tym, co złe? Przeczytaj podane wersety i streść je. Zwróć uwagę na nieprzerwane pasmo grzechu. Pierwsza Księga Mojżeszowa 3:6. A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu, i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią, i on też jadł. Pierwsza Księga Mojżeszowa 3:11-13. Wtedy rzekł Bóg, kto ci powiedział, że jesteś nagi? Czy jadłeś z drzewa, z którego zakazałem ci jeść? Na to rzekł Adam, kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną, dała mi z tego drzewa i jadłem. Wtedy rzekł Pan Bóg do kobiety, dlaczego to uczyniłaś? I odpowiedziała kobieta, wąż mnie zwiódł i jadłam? Pierwsza Księga Mojżeszowa 4:5. Ale na Kaina i na jego ofiarę nie wejrzał, wtedy Kain rozgniewał się bardzo i zasępiło się jego oblicze. Pierwsza Księga Mojżeszowa 4:8. Potem rzekł Kain do brata swego Abla, wyjdźmy na pole. A gdy byli na polu, rzucił się Kain na brata swego Abla i zabił go. Pierwsza Księga Mojżeszowa 4:19. Lamech pojął sobie dwie żony. Imię jednej było Ada, a imię drugiej Sylla. Pierwsza Księga Mojżeszowa 4:23. I rzekł Lamech do swych żon, Ado i Syllo, słuchajcie głosu mojego. Wy, żony Lamecha, nadstawcie ucha na słowo moje. Męża gotów jestem zabić, jeśli mnie zrani, a chłopca, jeśli mi zrobi siniec. Pierwsza Księga Mojżeszowa 6:2. Ujrzeli synowie Boży, że córki ludzkie były piękne. Wzięli więc sobie za żony te wszystkie, które sobie upatrzyli. Pierwsza Księga Mojżeszowa 6, 5 i 11. A gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe, ale ziemia była skażona w oczach Boga i pełna nieprawości. Pierwsza Księga Mojżeszowa 6, 5 i 11 nie pojawia się w próżni. Do tych wersetów prowadzi określona droga. Te straszne skutki zła miały swoje przyczyny. Grzech stopniowo obraca się w coraz większe zło. Taki po prostu już jest. Grzech nie jest jak skaleczenie czy inna rana. Nie ma automatycznych wbudowanych procesów uzdrowienia i gojenia. Przeciwnie, grzech, pozostawiony sam sobie, mnoży się i nigdy nie ustaje, aż doprowadzi do zepsucia i śmierci. Nie trzeba sobie wyobrażać sytuacji przed potopem, by zrozumieć działanie tej zasady. Zasada ta działa wszędzie wokół nas. Nic dziwnego, że Bóg nienawidzi grzechu i prędzej czy później go unicestwi. Prawy i miłujący Bóg nie może postąpić inaczej. Dobra nowina jest oczywiście taka, że Bóg chce się pozbyć grzechu i jednocześnie uratować grzeszników. Tego właśnie dotyczy przymierze. Poniedziałek, 12 kwietnia. Noe. Zobacz pierwsza Księga Mojżeszowa 6, 9. Oto dzieje rodu Noego. Noe był mężem sprawiedliwym, nieskazitelnym wśród swojego pokolenia. Noe chodził z Bogiem. Pośród wielu wersetów odnoszących się do zła przedpotopowego świata Noe wyróżnia się na tle tego ponurego środowiska. Przeczytaj uważnie pierwsza Księga Mojżeszowa 6, 9 i przemyśl trzy cechy charakteru Noego, które są uwypuklone w tym wersecie. Najlepiej, jak tylko potrafisz, opisz znaczenie każdej z tych cech. 1. Noe był sprawiedliwy. 2. Noe był nieskazitelny. 3. Noe chodził z Bogiem. Niewątpliwie Noe trwał w zbawczej więzi z Panem. Był kimś, z kim Bóg mógł współpracować. Noe był gotowy słuchać go, był mu posłuszny oraz ufał mu. Dlatego Pan mógł się posłużyć Noem, by zrealizować swoje zamiary. Dlatego też apostoł Piotr w Nowym Testamencie nazwał Noego kaznodzieją sprawiedliwości. Zobacz drugi list Piotra 2, 5. Również starożytnego świata nie oszczędził, lecz ocalił jedynie 8 wraz z Noem, zwiastunem sprawiedliwości, zesławszy potop na świat bezbożnych. Przeczytaj pierwsza Księga Mojżeszowa 6, 8. Jak werset ten pomaga nam zrozumieć związek Noego z Bogiem. Ale Noe znalazł łaskę w oczach Pana. Słowo łaska występuje tu po raz pierwszy w Piśmie Świętym i ma najwyraźniej znaczenie takie samo jak w Nowym Testamencie, gdzie występuje jako miłosierna i niezasłużona przychylność Boga okazywana niegodnym tego grzesznikom. Zatem musimy zrozumieć, że choć Noe był nieskazitelny i sprawiedliwy, to jednak nadal był grzesznikiem potrzebującym niezasłużonej przychylności Boga. W tym sensie Noe nie różnił się od nikogo z nas, którzy gorliwie podążamy za Panem. Rozumiejąc, że Noe potrzebował łaski Bożej, jak my wszyscy, przyjrzyj się swojemu życiu i zadaj sobie pytanie, czy o tobie można powiedzieć, że jesteś sprawiedliwy, nieskazitelny i chodzisz z Bogiem? Uzasadnij swoją odpowiedź i jeśli chcesz, przedstaw ją podczas pierwszej części nabożeństwa sobotniego. Wtorek. 13 kwietnia. Przymierze z Noem. Ale z tobą Noem ustanowię przymierze moje i wejdziesz do arki ty i synowie twoi, i żona twoja, i żony synów twoich z tobą. Pierwsza Księga Mojżeszowa 6, 18. W tym jednym wersecie mamy wskazaną podstawę biblijnego przymierza Boga z ludźmi, Bóg i ludzie zawierają umowę. To bardzo proste. Ale werset ten zawiera więcej elementów, niż wydaje się na pierwszy rzut oka. Występuje tu element posłuszeństwa ze strony ludzkości. Bóg mówi Noemu, że on i jego rodzina mają wejść do arki. Mają coś do zrobienia, a jeśli tego nie zrobią, przymierze zostanie zerwane. Jeśli przymierze zostanie zerwane, to przegrają, gdyż mają być beneficjentami, osobami czerpiącymi korzyści z przymierza. Gdyby Noe swojemu Bogu powiedział nie i nie chciał trwać przy nim, albo gdyby powiedział tak, a potem zmienił zdanie, co stałoby się z nim i jego rodziną? Bóg nazywa przymierze swoim przymierzem. Co mówi to nam o podstawowej naturze przymierza? Jaką różnicę uczyniłoby w naszym pojmowaniu przymierza, gdyby Bóg nazwał je naszym przymierzem? Choć była to wyjątkowa sytuacja, widzimy tu podstawową bosko-ludzką siłę występującą w przymierzu. Ustanawiając swoje przymierze z Noem, Bóg po raz kolejny okazuje swoją łaskę. Wskazuje, że jest gotowy podjąć działania, by zbawić ludzi od skutków ich grzechów. Krótko mówiąc, to przymierze nie może być postrzegane jako swego rodzaju związek równych wspólników wzajemnie zależnych od siebie w ramach zawartej umowy. Możemy powiedzieć, że Bóg odnosi korzyści z przymierza, ale jedynie w sensie całkowicie odmiennym od tego, jakie korzyści przymierze przynosi ludziom. On odnosi korzyści w tym sensie, iż ci, których On miłuje, otrzymują życie wieczne, co jest źródłem Jego ogromnego zadowolenia. Zobacz Księga Izajasza 53, 11. Za mękę swojej duszy ujrzy światło i Jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie. Nie znaczy to, że Bóg korzysta na przymierzu tak samo jak my, gdyż On jest dawcą, a my biorcami. Wyobraź sobie, że pewien człowiek wypadł z łodzi podczas burzy na morzu. I oto ktoś zaoferował, że rzuci mu koło ratunkowe pod warunkiem, że tonący zgodzi się je chwycić i trzymać się go. To proste podobieństwo wyjaśnia wiele spraw dotyczących przymierza Boga z ludzkością. Jak powyższe podobieństwo pomaga nam zrozumieć pojęcie łaski jako elementu przymierza? Jak pomaga ci zrozumieć, na czym musi się opierać twoja więź z Bogiem, nie tylko na początku, ale przez cały czas? Środa. 14 kwietnia. Znak tęczy. Potem rzekł Bóg, to będzie znakiem przymierza, które ja ustanawiam między mną a między wami i między każdą istotą żyjącą, która jest z wami. Po wieczne czasy, łuk mój kładę na obłoku, aby był znakiem przymierza między mną a ziemią. Pierwsza Księga Mojżeszowa 9, 12-13. Niewiele zjawisk przyrodniczych może współzawodniczyć z pięknem tęczy. Kto z nas nie pamięta pierwszego dziecięcego urzeczenia widokiem niesamowitego łuku kolorowego światła widniejącego na niebie niczym tajemnicza brama, a może po prostu niczym kolorowa wstęga? Nawet jako dorośli wstrzymujemy oddech na widok niezwykłych kolorów na chmurach. Nic dziwnego, że tęcza jest chętnie wykorzystywanym symbolem w świecie polityki, religii, muzyki, turystyki i tak dalej. Najwyraźniej ta piękna wstęga kolorów porusza czułe struny w naszym sercu i umyśle. I chyba właśnie o to chodziło Bogu. Co według Boga miała oznaczać tęcza? Zobacz pierwsza Księga Mojżeszowa 9, 12-17. Potem rzekł Bóg, to będzie znakiem przymierza, które ja ustanawiam między mną a między wami i między każdą istotą żyjącą, która jest z wami. Po wieczne czasy, łuk mój kładę na obłoku, aby był znakiem przymierza między mną a ziemią. Kiedy zbiorę chmury i obłok będzie nad ziemią, a na obłoku ukaże się łuk. Wspomnę na przymierze moje, które jest między mną a wami i wszelką istotą żyjącą we wszelkim ciele i już nigdy nie będzie wód potopu, które by zniszczyły wszelkie ciało. Gdy tedy łuk ukaże się na obłoku, spojrzę nań, aby wspomnieć na przymierze wieczne między Bogiem a wszelką istotą żyjącą, wszelkim ciałem, które jest na ziemi. I rzekł Bóg do Noego, to jest znak przymierza, które ustanowiłem między mną a wszelkim ciałem, które jest na ziemi. Pan powiedział, że tęcza jest znakiem Jego przymierza. Ciekawe jest to, że Bóg użył tu słowa przymierze, gdyż to przymierze różni się od tego, czym jest w innych przypadkach. W odróżnieniu od przymierza z Abrahamem czy przymierza z Izraelitami na Synaju nie występuje w tym przypadku żaden szczególny obowiązek ze strony osób odnoszących korzyści z przymierza, w tym także Noego. Słowa Boga zostały tu dane dla wszystkich ludzi, a nawet wszelkiej istoty żyjącej we wszelkim ciele, dla wszystkich przyszłych pokoleń. Tak więc słowa te są dla wszystkich, dotyczą wszystkich, bez względu na to, czy ktoś wybiera posłuszeństwo wobec Boga, czy nie. W tym sensie pojęcie przymierza zostało tu użyte inaczej niż w innych przypadkach w Biblii, gdy jest mowa o więzi Boga z ludźmi. W jakim sensie przymierze to jest objawieniem łaski Bożej? Kto zapoczątkował to przymierze? Kto jest jego największym niebywałym nadzwyczajnym dobroczyńcą, ofiarodawcą? Choć przymierze, w formie wyrażonej tutaj, nie zawiera konkretnego zobowiązania z naszej strony, ze strony Boga występuje oczywiście zobowiązanie, iż nigdy więcej nie zniszczy on świata przez potop, to jak świadomość tego, co symbolizuje tęcza, zachęca nas do życia w posłuszeństwie Panu? Krótko mówiąc, czy patrząc w niebo i widząc tęczę, uświadamiamy sobie jakieś zobowiązania spoczywające na nas? Pomyśl o tym, w jakich okolicznościach został ustanowiony znak tęczy i czego możemy się z tego nauczyć? Czwartek. 15 kwietnia. Pozostał tylko Noe. Tak zgładził Bóg wszystkie istoty, które były na powierzchni ziemi, począwszy od człowieka aż do bydła, aż do płazów i ptactwa niebios, to wszystko zostało zgładzone z ziemi. Pozostał tylko Noe i to, co z nim było w arce. Pierwsza Księga Mojżeszowa 7:23. W tym wersecie występuje pierwsze nawiązanie do biblijnego pojęcia reszty. Hebrajskie słowo przetłumaczone jako pozostał, pochodzi od rdzenia, który w innych fragmentach Starego Testamentu został użyty w znaczeniu pozostałości reszty. Bóg posłał mnie przed wami, aby zapewnić wam przetrwanie na ziemi i aby wielu zostało zachowanych przy życiu. Pierwsza Księga Mojżeszowa 45:7. I będzie tak, że kto pozostanie na Syjonie i ostoi się w Jeruzalemie, będzie nazwany świętym, każdy, kto jest zapisany wśród żywych w Jeruzalemie. Księga Izajasza 4:3. I stanie się w owym dniu, że Pan ponownie wyciągnie swoją rękę, aby wykupić resztkę swojego ludu, która pozostanie. Księga Izajasza 11:11. We wszystkich tych powyższych przypadkach hebrajskie odpowiedniki słów wyróżnionych kursywą są powiązane z hebrajskim słowem przetłumaczonym w pierwsza Księga Mojżeszowa 7:23 jako pozostał. Przeczytaj uważnie pierwsza Księga Mojżeszowa 7:23 i inne powyższe przykłady. Jak rozumiesz przedstawione w nich pojęcie reszty? Jakie zewnętrzne okoliczności prowadzą do powstania reszty? Jak pojęcie przymierza wiąże się z pojęciem reszty? Pierwsza Księga Mojżeszowa 7:23. Tak zgładził Bóg wszystkie istoty, które były na powierzchni ziemi, począwszy od człowieka aż do bydła, aż do płazów i ptactwa niebios, to wszystko zostało zgładzone z ziemi. Pozostał tylko Noe i to, co z nim było w arce. W czasie potopu Stwórca świata stał się sędzią świata. Nadchodzący ogólnoświatowy sąd zrodził pytania, czy całe życie na ziemi, w tym życie ludzi, ulegnie zniszczeniu? Jeśli nie, to kto przetrwa? Kto będzie resztą? W tym przypadku resztą stali się Noe i jego rodzina. Jednak uratowanie Noego łączyło się z przymierzem zawartym z nim przez Boga, przymierzem ustanowionym na podstawie miłosierdzia i łaski Boga. Noe i jego rodzina przetrwali jedynie dzięki temu, co Bóg dla nich zrobił, choć ważne było ich współdziałanie. Jakiekolwiek obowiązki Noego wynikały z przymierza i jakkolwiek wiernie Noe je wypełniał, to jednak jego jedyną nadzieją było Boże miłosierdzie. Na podstawie naszego zrozumienia wydarzeń czasów końca, w tym faktu, iż Bóg będzie w tym czasie miał swoją resztę jak to, czego możemy się nauczyć z historii Noego, pomaga nam przygotować się na udział w tej Bożej reszcie? W jaki sposób nasze codzienne decyzje mogą wpływać na naszą ostateczną sytuację w czasie końca? Zobacz objawienie Jana 12:17. I zawrzał smok gniewem na niewiastę, i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie. Piątek 16 kwietnia. Do dalszego studium. Tęcza, naturalne fizyczne zjawisko, jest trafnym symbolem Bożej obietnicy, iż ziemia nigdy więcej nie zostanie zniszczona przez potop. Jednak skoro warunki klimatyczne miały być zupełnie inne po potopie, deszcze w większości świata miały zająć miejsce dobroczynnej rosy zwilżającej glebę, a więc potrzebne było coś, co uśmierzyłoby lęk ludzi za każdym razem, gdy zaczynał padać deszcz. Duchowo usposobiony umysł jest w stanie dojrzeć w tym naturalnym zjawisku Boże samoobjawienie. Zobacz list do Rzymian 1:20. Bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę. Tak więc tęcza jest dla wierzącego człowieka dowodem, że deszcz będzie przynosił błogosławieństwo, a nie powszechną zagładę. Pytania do dyskusji. 1. Ludzie się wtedy mnożyli po świecie, świat jak dziki by kryczał, wielki Bóg się obudził. Elil usłyszał i rzecze do bogów, przez ludzi czyniona wrzawa nieznośna, od krzyku ich już spać nie można. Tak też powiedziawszy, z krzykiem powstali bogowie na radzie, nic się nie zlękli, serce ich pragnęło potop uczynić. Ani jeden człowiek nie miał ocaleć. Porównaj to mitologiczne mezopotamskie uzasadnienie potopu z uzasadnieniem podanym w Biblii. 2. Noe nie tylko ostrzegł swoje pokolenie przed zbliżającym się sądem Bożym. Celem jego ostrzeżenia było pomóc ludziom odczuć potrzebę zbawienia. Dlaczego prawda o zbawieniu jest zazwyczaj niepopularna? Wymieni omów czynniki, które powstrzymują wielu ludzi przed przyjęciem Bożego planu zbawienia. Podsumowanie. W lekcji tego tygodnia zwróciliśmy uwagę na fakt, że przymierza, które Bóg zawarł z Noem, są pierwszymi, jakie zostały w sposób otwarty omówione w Biblii. Świadczą one o łaskawym zainteresowaniu Boga ludzkością oraz pragnieniu nawiązania zbawczej więzi z ludźmi. Bóg potwierdził swoje przymierze z Noem, a poświęcenie się Noego Bogu uchroniło go przed panującym odstępstwem i doprowadziło do uratowania jego i jego bliskich przed niszczycielskimi skutkami potopu. Ten symbol na obłokach ma wzmocnić wiarę i utwierdzić zaufanie do Boga, gdyż jest znakiem łaski i dobroci. Chociaż ludzie zmusili Boga do zniszczenia ziemi przez potop, łaska wciąż jeszcze ogarnia ziemię.